Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Tym razem nasi rozmówcy nie tylko zapraszają czy informują o swoich dokonaniach, lecz także dzielą się bardzo głębokimi przemyśleniami. Okaże się również, jak różnorodne sytuacje kierują losem człowieka w sposób nieprzewidywalny. Pozornie negatywne doświadczenia wpływają później bardzo pozytywnie na rozwój artystyczny. I w tym przypadku miasto Poznań jawi się jako negatywny przykład. Usłyszymy również, jak współczesne widzenie historii kształtuje naszą kulturę muzyczną. Ten element będzie silnie zaznaczony w rozmowie z Eugeniuszem Knapikiem. A także Andrzej Borejko w kosmopolitycznym widzeniu świata dowiemy się, jak patrzy na swoją podwójną narodowość. Rozpoczynamy jednak od rozmowy Konrada Milnika z zadomowionym w Gdańsku dyrygentem Wojciechem Rajskim, niegdyś wyrzuconym z Poznania.
Rozmowa miesiąca.
Wojciech Rajski, dyrygent, pedagog, założyciel Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Panie dyrektorze, chciałbym pana zapytać o pana początki w Gdańsku. Bo ja pamiętam, przyjechał pan takim ładnym samochodem, co to wtedy było? Wszyscy,
Audi stąd, pamiętam.
Wszyscy panu go zazdrościli i przyjechał pan objąć funkcję dyrektora artystycznego opery w Operze i Filharmonii Bałtyckiej. Jak to się stało?
To była propozycja dyrektora Nawodki. Spotkaliśmy się kiedyś przypadkiem w Niemczech. Zobaczyłem autokar Opery Gdańskiej na jakimś tournée, więc pojechałem za nimi 5 metrów. Oni zrobili sobie postój, ja zacząłem się na parkingu. Dzień dobry, dzień dobry. No i dyrektor zapytał, czy bym nie chciał objąć Opery Gdańskiej. Ja powiedziałem, no tak, ale to nie będzie takie łatwe, ponieważ Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która w tym czasie rządziła naszą ojczyzną, ma wiele przeciwko temu.
No, z tego co wiem, rozstał się pan z Poznaniem z racji konfliktu z, to się nazywało...
Podstawowa organizacja partyjna, tak zwana POP. On powiedział, a co mi tam partia może zrobić? Ja powiedziałem, no uważam, może coś ci zrobić. No i zaangażował mnie, byłem zdziwiony, że partia nic nie zrobiła. I tak zacząłem swoją działalność w Gdańsku, a muszę powiedzieć, z perspektywy wielu, wielu lat, to uważam, że merytorycznie miałem rację w Poznaniu, ale oczywiście byłem bardzo młody i niedoświadczony i nie tak się powinno prowadzić instytucji, jak ja ją prowadziłem. Dlatego też uważam, że żeby prowadzić instytucję, trzeba mieć troszeczkę doświadczenia życiowego, a nie tylko umieć dyrygować i mieć jakieś ideały.
Ale co, chciał pan w Poznaniu za dużo zrobić na raz?
Nie.
Powiedział pan na przykład na próbie, niby człowiek z wyższym wykształceniem ma do trzech nie potrafi zliczyć, bo to sam słyszałem kiedyś, mówił pan o muzykach.
Nie, to na pewno nie to. Po prostu chciałem dawać podwyżki młodym ludziom, którzy dobrze grali i niekoniecznie byli członkami partii i rozdzielałem je według tego, jak ktoś gra na instrumencie. A ponieważ dawna podstawowa organizacja partyjna, poza wyjątkami, nie należała do czołówki mózgów filharmonii, w związku z czym nastąpił od razu konflikt. Ja nie chciałem ustąpić. Ten konflikt trwał miesiąc, dwa. Opierał się o pierwszego sekretarza w Poznaniu, prezydenta miasta. Pan prezydent mówi, panie Wojtku, co pan robi, niech pan się zastanowi. Ja mówię, nic, no tylko chcę, żeby orkiestra dobrze grała. No i tak to oczywiście śmieszna sytuacja, bo wtedy oczywiście dzisiaj bym tak nie postępował. No i tak to się skończyło, ale dziękuję, z tego miejsca dziękuję podstawowej organizacji partyjnej, że mnie z Poznania usunęła, bo mam bardzo dobrą orkiestrę i życie mi się bardzo miło potoczyło. I właściwie jestem mi za to wdzięczny.
No właśnie, w stosunkowo krótkim czasie zaczęło w tejże operze i filharmonii dochodzić do różnego rodzaju zgromadzeń młodych ludzi grających na instrumentach smyczkowych. Pan był szefem artystycznym opery i jednocześnie zaczął pan budować to, co nazywało się na początku orkiestrą kameralną Wojciecha Rajskiego i ten zespół nagle zaczął bardzo szybko wyjeżdżać.
Tak, bo ja w Poznaniu założyłem orkiestrę kameralną i po odejściu z Poznania jeszcze spływały kontrakty dla tej orkiestry, ale już oczywiście nie miałem dostępu do tej orkiestry, więc postanowiłem założyć nową. Porozmawiałem o tym z agentem, który nam te kontrakty zatwierdził. Powiedział, dobrze, będziesz miał nową, dobrą orkiestrę, możemy współpracować dalej. ale jak już zacząłem o swoich błędach w Filharmonii Poznańskiej, to muszę też powiedzieć o moim błędzie w Gdańsku.
Był pan dyrektorem artystycznym Filharmonii też.
Tak jest, ale błąd był z Lublenia gdzie indziej. Te osoby, które do nas przyszły na pierwszą próbę, to jak się później dopiero okazało, się dowiedziałem, to były osoby, które grały dawniej w orkiestrze studenckiej profesora Kraszkowskiego.
Która nawet miała medal na konkursie Karajana.
Tak. I ja się o tym dopiero dowiedziałem, nie wiem, pół roku, rok albo dwa lata później, jak już funkcjonowaliśmy, że jak się mówiło, zabrałem orkiestrę panu Kraszkowskiemu. No było to ruch zupełnie nieświadomy, no to była instytucja. W ogóle nie znałem nikogo z tej orkiestry.
Interesował się pan operą. Kończył pan dyrygenturę u profesora Madeja.
Zostałem zaangażowany do opery warszawskiej dzięki profesorowi Madejowi, który był moim profesorem, jak też dzięki Janowi Kręcowi, który był dyrektorem opery warszawskiej. To była w tamtych czasach jedyna forma zdobycia pracy i to niezwykle wysoko ceniona. Być asystentem opery warszawskiej w latach 21 czy 2, nie pamiętam ile miałem. To nie było też tak łatwo, ale mnie zawsze na początku przeszkadzała bardzo brak precyzji w orkiestrach operowych, jak i orkiestrach symfonicznych. I zawsze marzyłem o tym, żeby móc popracować dokładnie nad każdym taktem, tak jak ja bym sobie tego życzył. I dlatego też założyłem Orkiestrę Kameralną Filharmonii Poznańskiej, żeby móc spełniać swoje marzenia. No ale te marzenia spełniły się w Gdańsku. A jak już mówimy o tych różnicach, to muszę powiedzieć, że teraz właśnie, mimo że prowadzę orkiestrę dalej i będę ją dalej prowadził, marzy mi się większe formy i chciałbym przenieść te moje doświadczenia z orkiestry kameralnej na większe zespoły i teraz coraz częściej dyryguję gościnnie w filharmoniach i w operach, no i się z tego cieszę.
No a nie korci pana opera jednak? W Bydgoszczy pan przygotował premierę.
Nie wjechałem na czołgu do opery bydgoskiej i powiedziałem, ja teraz tu zadeguję.
Tylko został pan zaproszony.
Tak jest. Tak z ciekawostek musiałem przerwać produkcję operową w Warszawie, bo dyrygowałem orkiestrą Teatru Wielkiego, bardzo nam się miło współpracowało, operą Mozarta Tytus. Ale niestety po tej operacji ręki, jak miałem dwa lata temu, zacząłem znowu odczuwać problemy, ponieważ w operze to jednak się dyryguje bardzo wysoko i długo, więc na wszelki wypadek przeprosiłem dyrekcję, powiedziałem, lepiej się wycofam, kiedy nie jest za późno, niż będę się potem męczył z ręką. I, no i zaproszono bardzo dobrego dyrygenta, który świetnie poprowadził premierę i było wszystko dobrze.
No właśnie, ręka dla dyrygenta to bardzo ważny instrument, to się tak wydaje, że to stoi sobie człowiek, coś tam pokazuje i zupełnie nie pracuje. Ale z tą ręką, to ja pamiętam, pan miał i z barkiem to od zawsze chyba te problemy, bo...
No to są takie kontuzje dyrygenckie, Jurek Maksymuk, czy tam dyrektor Wit, co chwilę. No to jest taka choroba zawodowa. No ale jak pan widzi, piątą Beethovena jakoś zadrygowałem się i się nic nie stało.
Na inauguracji Gdańskiego Festiwalu Muzycznego ze swoją także byłą orkiestrą, czyli Polską Orkiestrą Radiową, z którą pan się spotkał po kilku latach przerwy. A przecież przez wiele lat był pan szefem tego zespołu i to nie jest orkiestra kameralna bynajmniej, więc do tej pory nie rozumiem, jak pana można było włożyć do szufladki pod tytułem kameralista.
No ale tak mi niektórzy szufladkują, co nie jest oczywiście żadną ujmą na honorze dyrygenta.
Ale skoro już jesteśmy i przy piątej Beethovena, panu udało się doprowadzić do szczęśliwego finału projekt Gigant, czyli nagrał pan z Polską Filharmonią Kameralną Sopot wszystkie symfonie Beethovena. W sumie 9. Ile lat to trwało?
Jakieś 5-6 lat, dlatego że myśmy co roku nagrywali 2 symfonie, 1 płytę. Potem był rok przerwy, bo zbieraliśmy siłę i fundusze na nagranie 9 symfonii Beethovena, czyli tak około 5-6 lat to trwało. Ale tu ciekawostka, że dzisiaj bym nagrał inaczej.
W wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego słuchaliśmy dwóch fragmentów z Divertiment F-dur i B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nagranie pochodziło z początku działalności zespołu z 1983 roku. Andrzej Borejko, który opuścił Filharmonię Poznańską 20 lat temu, aktualnie szefuje Narodowej Orkiestrze Belgijskiej w Brukseli i zespołowi na Florydzie. W lutym pojawił się po 20 latach w naszym mieście, a teraz powód do kolejnego koncertu był zupełnie odmienny. Poprowadził bowiem piękną interpretację niemieckiego rekwiem Johannesa Brahmsa ze świetnym udziałem chóru Filharmonii Narodowej. Dlaczego, dowiedzą się państwo z tej rozmowy, ale rozpoczynamy nasze spotkanie od refleksji na temat konkursu wieniawskiego. Dlaczego Andrzej Borejko nie wpisał się jako dyrygent w historię konkursu wieniawskiego? Nie potoczyła się historia życzliwie dla tej sprawy.
Nie chciałbym przypominać, dlaczego tak się stało, no ale był taki moment, kiedy to było dosłownie przed końcem mojej kadencji, przed moim już odejściem, powiedzmy, z Poznania, z tego stanowiska. Ja jeszcze wyraziłem gotowność i chęć dyrygowania konkursem wieniawskiego, ale wtedy władze i organizatorzy tego konkursu pomyśleli, może słusznie, że teraz już powinien dyrygować człowiek, z którym będzie raczej związana przyszłość tego konkursu, tego orkiestry, tego miasta, no a nie przeszłość. No więc tak się stało, jak się stało, ale sporo rzeczy w naszym życiu, które wyglądają na jakoś na negatywne, czy tam dlaczego tak się stało, a jak przykro, a potem mija czas, okazuje się, że bardzo dużo rzeczy idzie w lepszym kierunku i właśnie dlatego, że kiedyś myślałeś, że coś się stało i to nie jest dobre dla ciebie. Okazuje się, nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. No i w moim przypadku na pewno muszę powiedzieć, że ta mobilizacja wewnętrzna, która pojawiła się we mnie w tym momencie, kiedy już zacząłem myśleć o następnych miejscach pracy, o karierze, chyba to była wielka adrenalina wtedy i dała mi wielką też możliwość, szansę na zrobienie tej kariery, którą posiadam w tej chwili.
A jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy skrzypkach i skrzypaczkach. Rekomendujesz osobę, która pojawi się w Filharmonii Poznańskiej, ponoć warto jej posłuchać.
Chodzi o niemiecko-koreańską skrzypaczkę Klarę Dżumikang. Ona mieszka w Berlinie. Większość swojego dzieciństwa spędziła w Niemczech. Płynnie mówi po niemiecku i po angielsku i oczywiście po koreańsku. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę skrzypaczkę, byłem pod ogromnym wrażeniem i postarałem się, jak tylko mogłem, wszędzie w swoich orkiestrach ją zaprosić. I już jedno z tych zaproszeń właśnie parę tygodni temu zagrało, bo na festiwalu Saint-Saëns w Brukseli, gdzie jestem szefem orkiestry narodowej belgijskiej, ona zagrała trzeci koncert Saint-Saëns i na 100% potwierdziła moją ocenę tego muzyka jako muzykę niezwykle głębokiego i zupełnie innego w porównaniu z tym typowym klisze, takim sztampem, że muzycy z Azji mają piękną technikę, ale mają czasem problemy jakieś tam ze interpretacją, bo nie zawsze rozumieją tą muzykę. To akurat, jeśli mówimy o tej skrzypaczce, to jest zupełnie mylna opinia.
Można dwa słowa, chociaż komentarza na temat tego, co usłyszałeś na wieniawskim?
Co dotyczy pierwszej premii, to powiedziałbym, że zgadzam się z opinią jurorów. Ta dziewczyna, Veriko Czymburidze, moim zdaniem już jest muzykiem bardzo ciekawym, bardzo emocjonalnym, co mnie nie dziwię, bo ja znam sporo artystów gruzińskich, armiańskich, oni mają ogień w krwi, ale do tego jeszcze słychać w jej interpretacji, już teraz słychać też zrozumienie sedna i sensu muzyki. Ona nie tylko gra nuty, ale przede wszystkim stara się grać sens.
Ja pamiętam naszą dyskusję z Krzysztofem Meyerem na temat koncertu skrzypcowego Szostakowicza, gdzie ty mówiłeś, że tam jest ten cały dramat i myślę, że w jej takim chropowatym dźwięku udało się ten dramat w tym Szostakowiczu pokazać.
Na pewno to była interpretacja Szostakowicza, która pozostaje w pamięci. Ja będę ostrożny, jeśli mówimy, powiedzmy, czy to była najlepsza z których interpretacja, z której dyrygowałam albo słyszałam, ale no dziewczyna, będąc człowiekiem bardzo młodym jeszcze i człowiekiem, który nie znał tamte czasy, poza opowiadaniami, książkami, filmami, jednak jakoś bardzo głęboko wszedł w ten świat tego koncertu. Jeśli coś mnie jeszcze w tej interpretacji, ja tak trochę mam pewne dystans do tego, moim zdaniem, że trzeba jednak umieć kontrolować swoje emocje. Czasem moim zdaniem emocje były na tyle, jak powiedziałeś przed chwilą, taki wulkan, wiesz, to był już niekontrolowany.
Erupcja wulkanu.
Erupcja niekontrolowana trochę, chociaż wulkan najczęściej nie można kontrolować wulkanu, ale wulkan może być bardzo niebezpieczny i na przykład ona jeszcze nie bardzo, moim zdaniem, umie grać z dyrygentem i z orkiestrą, bo jednak trzeba słuchać orkiestry i nie tylko iść tą swoją własną drogą, obojętnie co jest obok ciebie, czy tam za tobą. Także to dotyczy pierwszej premii. Co dotyczy wszystkiego, co słyszałem poza pierwszą premią, no nie było dla mnie wielkich jakichś olśniających odkryć, powiedzmy. Dobry poziom, wysoki poziom. Nie powiem, że to był słaby konkurs. Nie. ale im starszy jestem, tym bardziej szukam wśród młodych muzyków tych, z którymi miałbym taki wewnętrzny jakiś kamerton, którzy by bez słów mogli rozumieć mnie, a ja ich interpretację, żeby nie trzeba było omawiać niczego. Ten warsztat dyrygencki to jest coś takiego, czemu nie można się nauczyć w szkole muzycznej. To jest absolutnie wykluczone, bo każdy nowy interpretacja jakiejś symfonii, kolejne zadyrygowanie symfonii Czajkowskiego piątą, dodaje ci jakąś informację. Uczysz się cały czas, jak można przekazać przez ruch palca, kiści, łokcie, przez zatrzymanie ręki, albo przez jakiś taki łuk prowadzący, zapraszający. Jest mnóstwo rzeczy, którym nie można nauczyć się na sucho. To trzeba dyrygować, dyrygować i dyrygować. Jak rozmawialiśmy z tobą ostatnio w Poznaniu, kiedy byłem po raz pierwszy w lutym, po bardzo długiej przerwie, był Bruckner, po koncercie też powiedziałem, że naprawdę chętnie przyjadę. Chodziło o to, że myślałem, że następne nasze spotkanie będzie może za 2-3 lata, bo zupełnie wyglądało to, że nie ma żadnych wolnych tygodni. Kiedy dyrektor Nentwik zapytał się o te 3-4 dni teraz dokładnie, które miałem wolne, ale to 3-4 dni to jest mało, zazwyczaj to jest mało czasu. I kiedy ja pomyślałem, że to jest po Dniu Wszystkich Świętych jest i tu jest pochowany mój ojciec. Ja tak pomyślałem, że to jest właśnie ten moment, kiedy Poznań mnie woła, że ja właśnie w tym momencie muszę przyjechać. I od razu powiedziałem, a dlaczego nie Brahmsa? Bo Brahmsa rekwiem jest nie o śmierci. Brahmsa jest rekwiem o zwycięstwo życia nad śmiercią jednak dla mnie. I kiedy dyrektor powiedział, że ten utwór dość dawno nie był wykonywany tutaj, no i że znajdziemy na pewno dobrych solistów z Berlina, bo to jest blisko, to wtedy od razu wszystko się ułożyło i byłem taki szczęśliwy, że mogę przyjechać, mogę zadyrygować tym właśnie utworem po dłuższej przerwie dla tej publiczności na tej pięknej sali. Mam nadzieję, że na następne spotkanie nie trzeba będzie czekać kilka lat. Będę starał się, bo bardzo dobrze się czuję w Poznaniu.
No i żona zezwoliła, żeby te prywatne kilka dni znalazły się w Poznaniu, bo lubi Poznań także. Mieszkacie przecież na co dzień w Niemczech.
Tak, my mieszkamy w Hamburgu, ale Poznań pozostaje i dla niej, i dla mnie miastem bardzo ważnym w naszym życiu. Nie tylko dlatego, że ja tu pierwsze 6 lat swojego życia też spędziłem 5 i potem byłem jeszcze z żoną i z dzieckiem znowu następne 5-6 lat. To jest mój dom. Jest sytuacja może niezwykła, bo najczęściej człowiek ma tylko jeden dom, jedną ojczyznę, jeden kraj, do którego jest przywiązany. W moim wypadku jest inaczej. Ja naprawdę jestem absolutnie podzielony pomiędzy krajem moich ojców ze strony ojca, jego przodków i krajem mojej mamy i jej przodków, to jest Rosja. I trudno być pomiędzy tymi dwoma krajami, muszę powiedzieć. Nie zawsze to jest łatwo, bo trzeba być po jakiejś tam stronie. Bo każdy z tych krajów i każda z tych narodowości ma mnóstwo wspólnego między sobą i mają mnóstwo cech wspaniałych. Ja staram się orientować się na te wspaniałe cechy. I to jest to, co łączy nas. I nie, chcę myśleć o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas kiedyś, powiedzmy, dzieliło. I myślę, że w przyszłości nie będzie już dzieliło nigdy.
W wykonaniu Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Andrzeja Borejki słuchaliśmy fragmentów dwóch symfonii, 9 Dmitra Szostakowicza i 4 romantycznej Antona Brucknera. Pierwsze wykonanie pochodziło sprzed 20 lat, drugie z lutego tego roku. Canticum Puerorum to nowy utwór Eugeniusza Knapika, który właśnie został wykonany pod dyrekcją Gabriela Chmury w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Z twórcą rozmawia Henryk Cierpioł.
To nowe dzieło powstawało w bardzo, można powiedzieć, szybkim tempie, zważywszy, że ostatnia premiera pana monumentalnej opery Moby Dick odbyła się w czerwcu 2014 roku. Ledwie czas jakiś upłynął, a pan już pokazuje swój nowy utwór ogromnych rozmiarów naszej publiczności. Wokół jakiej tematyki, gdyby pan zechciał objaśnić, osnute jest to dzieło, bo pod tym względem ma ono szczególny charakter.
Tak, jest to wprawdzie utwór, rodzaj oratorium, dwukrotnie krótszy od opery, ale jest czasowo ogromny, bo to prawie 70 minut muzyki, to jest sporo. Otrzymałem, można powiedzieć, zamówienie, czy prośbę, którą skierował do mnie pan Emil Wącacz, o to, aby w możliwym artystycznym sensie oddać hołd dzieciom polskim, które w okresie II wojny światowej zostały wywiezione na Syberię i często tam pozostały już na zawsze. Często potraciły całe swoje rodziny, rodziców, rodzeństwo i drogami, które są nam znane, czyli poprzez Persję, poprzez Indię, poprzez Palestynę. Ci, którym udało się przeżyć, wylądowali w różnych miejscach świata i tam żyli całe swoje życie. Prywatne zamówienie, u podłoża którego leżały wspomnienia kogoś z rodziny pana Wącacza, która to spisała, bo to jest kobieta. I wręczyła mu jakieś 3 lata temu, brując opisanymi tam wydarzeniami. To jest coś, co robi wrażenie. Musimy widzieć, starać się to zobaczyć oczyma dziecka. Dziecko ma 6 lat, 7, 4 i zostało postawione w sytuacji krańcowej. Na rękach tej pani, która spisała, umiera jej młodszy brat i ona nic nie może zrobić. A to jest przecież dziecko wtedy. Po kolei umierają rodzice. Ona pisze, że ona nawet nie wie, gdzie zostali pochowani, bo to wszystko wydarzyło się na tej nieludzkiej ziemi. Na pewno był to wstrząs również dla mnie, który spowodował, że podjąłem się zadania dramatycznie trudnego, no bo jak dźwiękami, jak formą muzyczną opisać to, co dziecko przeżywa w tej sytuacji, jak umiejscowić przeżycia dziecka w sytuacji takiego upodlenia i dramatycznego zagrożenia życia. Sztuka musi się wznieść na trochę inny poziom, pewnej uniwersalności i pewnej nadziei. Sztuka jest w stanie wykreować siebie. I nie wiem, czy dlatego, ale może dlatego pracowałem szybko. Istotnie skomponowanie prawie 70 minut muzyki w ciągu roku na ogromny zespół wykonawczy jest czymś, co mi się nie zdarzało wcześniej.
Z jednej strony przesuwa pan swoją intuicję kompozytorską, wymiarowego doznania indywidualnego z poziomu bardzo młodego człowieka, ale to także, wydaje mi się, odkrywanie nowych w odczytywaniu naszej historii XX wieku tych połaci, które związane były z dramatami dziejącymi się na owej nieludzkiej ziemi w wymiarze martyrologii. Dzieci właśnie, które straciły życie po prostu. To tak jak i dramat Wołynia, dramat naszych stosunków z Ukrainą, to także domaga się wciąż nowego odczytywania i nowych kreacji wyobraźni twórców, ale także właśnie przetwarzania tych wszystkich wydarzeń w postać dzieła artystycznego.
I na szczęście obserwujemy proces, próbujemy sobie z tym poradzić. Nie tylko z tą sprawą, która bezpośrednio mnie dotyka, czyli dzieci syberyjskich, ale i również wspomnianego przez pana Wołynia czy Katynia. My musimy sobie w jakimś sensie umiejscowić siebie wobec tych wydarzeń. I tu nie chodzi o kwestię odwetu. My musimy z tym sobie poradzić. Ja sobie wyobrażam, jak 6- czy 8-letnie dziecko reagowało, kiedy w nocy NKWD wchodzi do spokojnego domu, gdzie było 9 dzieci i rodzice i zaczyna robić to, co zrobiło, prawda? Jak ono widzi ten świat i jakimś jest dramatem niespójność tego wszystkiego. Nie wiadomo, dlaczego to się dzieje, no nic nie zrobiliśmy. Dziecko nie myśli kategoriami politycznymi oczywiście. I to nałożenie tej perspektywy jest procesem, który uruchomił we mnie jakiś specyficzny rodzaj energii. Pomyślałem sobie na początku, no cóż ja mogę zrobić? Jedno wiem, nie mogę estetyzować, bo estetyzowanie jest nie na miejscu, bym powiedział. Po prostu trzeba wyśpiewać ten ból. Czy mi się to udało? Mam nadzieję, że trochę tak.
Kontynuuje pan współpracę z artystami, z którymi pracuje pan już od dłuższego czasu. Mam tutaj na uwadze autora libretta do oratorium Canticum Puerorum, a także mam tutaj na uwadze dyrektora Gabriela Chmurę.
To nie tylko jest kontynuacja, myślę, to jest wspólne odczuwanie. Przepracowaliśmy sporo lat nad Moby Dickiem z Krzysztofem Kellerem i myślę, że łączy nas współodczuwanie pewnych spraw. I to jest niezwykle ważne, żeby na poziomie artystycznym takie współodczuwanie wypracować. Natomiast Gabriel Chmura, no wspaniały dyrygent, z którym przeżyłem wiele prawykonań, wiele wykonań mojej muzyki. Również jestem pewien, że odczyta ten utwór sposób taki bliski mojemu odczytaniu. Lecz muszę powiedzieć, a to dowiedziałem się po fakcie, kiedy rozmawialiśmy już nad gotową partyturą, Gabriel Chmura to jest właśnie dziecko Syberii. To jest dziecko, które zostało poczęte gdzieś tam na Syberii. Rodzice zostali wywiezieni i urodził się w drodze ku wolności w Kirgizji, w pociągu. W pociągu bydlęcym. Jak się udało, że przeżył, o to dziecko nie wiem. W każdym razie rodzice zostali przesiedleni do Wrocławia i we Wrocławiu na peronie, tak jak on mi to powiedział, wbito mu zaświadczenie, że jest urodzony we Wrocławiu i dzisiaj funkcjonuje jako osoba, która została urodzona we Wrocławiu. A faktycznie urodził się w czasie tej długiej, gehenny podróży wielomiesięcznej z Syberii do Polski, gdzieś w Kirgizji, on mówi, nie wie gdzie, no w pociągu po prostu. To w specyficzny sposób daje pewien dystans jemu, myślę, i temu przedsięwzięciu, jakie wspólnie będziemy oferować Państwu.
W wykonaniu Kwartetu Śląskiego słuchaliśmy fragmentu kwartetu smyczkowego Eugeniusza Knapika, za który w 1984 roku otrzymał złoty medal Paryskiej Trybuny Kompozytorów. Filharmonia Koszalińska i Szkoła Muzyczna II stopnia gościły francuskiego flecistę Patricka Gallois. Drugie sympozjum fletowe zgromadziło uczniów i pedagogów, którzy z zachwytem podglądali mistrza. Od wielu lat jego admiratorką jest Ewa Murawska. Z flecistami rozmawia Beata Kurecka-Młyńczak.
Jak Państwo widzą, jak gram czy dyryguję, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Mam to szczęście spotykać się z wieloma znakomitymi artystami, jak na przykład Christian Zimmermann, polski pianista, z którym graliśmy chyba 30 lat temu. I uważam, że świat jest pełen artystów. Nie trzeba być na scenie cały czas, żeby wyrażać się, pokazywać, kim się jest. Niektórzy potrzebują do tego publiczności i splendoru. Mi wystarczy moja sztuka.
Flety, na jakich pan gra, czy to są tylko i wyłącznie zawsze ze stopu, czy też wiem, że były instrumenty drewniane, ale są też jakieś chyba nowinki technologiczne teraz?
Tak jak powiedziałem, ponieważ oddycham muzyką, czasami muzyka, którą gram, wymaga innego rodzaju brzmienia, którego nie znajduję na przykład w drewnie, a w stopach, w złocie, w srebrze lub odwrotnie. Jakieś 25 lat temu zacząłem grać i robię to regularnie na fletach drewnianych, dlatego że odnalazłem w nich głębię, barwę i przez ten materiał lepiej mogę siebie wyrażać. Jak się panu podoba Koszalin? Jak ocenia pan młodzież, z którą mógł się spotkać?
Muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim szkoły muzycznej, pięknej sali. To naprawdę taki dobry europejski poziom. Widziałem tutaj wielu zdolnych flecistów, bardzo obiecujących. Warto to kultywować i kontynuować, bo to, czego brakuje w naszych europejskich środowiskach, to jest właśnie kultura. Jeśli jej nie będzie, nie będzie się o nią dbać, to w zasadzie zanikniemy my i nasza odrębność.
This big Europe, I'm afraid sometimes that we lost, but the society is business. Take care of that.
Patrick Gallois na koncercie w Filharmonii zagrał i jednocześnie zadyrygował koncertem D-dur KV-314 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wykonał też koncert podwójny z Ewą Murawską, flecistką z Poznania, niegdyś studentką mistrza, a dziś adiunktem Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Plakat z Patrykiem Gallois wisiał zawsze w naszej klasie w szkole podstawowej i to był taki zawsze wzór podawany przez moją nauczycielkę, wspaniałego flecisty, muzyka. Przez przypadek udało mi się dostać stypendium rządu włoskiego i pojechałam na kursy mistrzowskie do Sieny, do Akademii Kiczyany w 2003 roku, właśnie na kurs letni do maestra i tam pracowała nas większa grupka i po kursach kilkoro z nas dostało zaproszenie, propozycję wzięcia udziału właśnie w przesłuchaniach do jego klasy, do Paryża. To było pytanie retoryczne z cyklu. Wracam po kilkunastu latach przerwy uczyć we Francji. Może byście chcieli się przyłączyć do mojej klasy? Więc może byśmy chcieli, było dla nas oczywiste. No i tak się właśnie te dwa lata zaczęły układać właśnie między 2003 a 2005 rokiem. Wspominam to jako bardzo intensywny czas, na pewno twórczy, rozwojowy pod każdym względem, również takim organizacyjnym, że nagle trzeba było sobie radzić samemu. Takie rzeczy zupełnie oczywiste, ale muzycznie absolutnie rozwijającym. Naprawdę pod każdym względem.
Mistrz powiedział, że to flet jego wybrał. Czy w pani przypadku było tak samo?
W moim przypadku trudno powiedzieć, aczkolwiek może to też było przeznaczenie. Ja zaczynałam edukację artystyczną w wieku 6 lat od skrzypiec i rzeczywiście wspominam to jako jedno z niemiłych doświadczeń mojego dzieciństwa. Kompletnie mi ten instrument widocznie nie podpasował, ja również skrzypcom nie. Nie znosiłam ćwiczyć, nic nie mogłam w zasadzie zrozumieć i wręcz nie chciałam się rozwijać. Po chyba 4 roku nauki już zdecydowaliśmy z rodzicami, że to już jest koniec ze skrzypcami i poszliśmy do wypożyczalni instrumentów muzycznych i tam był flet, to może się przeniosę na flet, żeby dokończyć szkołę podstawową. Tak to wyglądało. Ale rzeczywiście, kiedy zaczęłam grać na tym instrumencie, tutaj się też zbliżę do Patryka Gallois. Wtedy rzeczywiście zakochałam się w tym dźwięku i jest to również wielka zasługa mojej wspaniałej pani profesor, pani Doroty Karaniewicz-Biedny, mojej pierwszej nauczycielki. Dzięki niej gram, dzięki niej to się wszystko zaczęło i dzisiaj mogę być też tutaj z państwem.
Pani spotkała się z Patrykiem, ze swoim mistrzem, takim wymarzonym człowiekiem i co?
okazało się, że sny się spełniają i jest jeszcze piękniej niż w wyobrażeniach, ponieważ przez wyobrażenia znamy jego muzykę, sposób pojmowania już nie tylko właśnie fletu, tylko w ogóle muzyki, pewną wrażliwość, pewną taką błyskotliwość. Oczywiście jest reprezentantem wiodącej w świecie szkoły, tak zwanej francuskiej szkoły gry na flecie, więc to jest już oczywiście fundament. Natomiast urzekła mnie przede wszystkim jego również osobowość jako człowiek. Od początku był absolutnie dostępny, z ogromnym poczuciem humoru, z ogromną wrażliwością, z ogromną wiedzą. I wszystkie te rzeczy powodowały, że jest dla mnie artystą, kompletnym człowiekiem, szczęśliwym i również to, co mówił na spotkaniu tutaj w Koszalinie z młodzieżą, wydaje mi się, że dokładnie potwierdza to, jaki jest. On jest po prostu w tym etapie swojego życia bardzo szczęśliwy, wychodząc na scenę, cieszy się, że może grać, chciałby dać publiczności możliwość odczuwania swoich emocji, nie na zasadzie faktycznie popisu, tak jak on to powiedział, zobaczcie, jak pięknie gram, zobaczcie, jak pięknie dyryguję, tylko żeby to, co robi, zmieniało nas i w moim przypadku to się spełniło w sposób znakomity. To jest dla mnie zaszczyt, że mogłam być jego studentką przez 2 lata, najpierw w Sienie na kursie, a później właśnie w Paryżu i że w tej chwili mamy taki kontakt, że możemy razem koncertować, prowadzić zajęcia i do końca życia będę jego studentką.
Było to Badinery ze suity Hamol Jana Sebastiana Bacha. Wraz z orkiestrą Cooperate grał Patrick Galois. W Poznaniu od 4 do 12 listopada trwał festiwal Poznań Barok, który na 20 koncertach skupił grono doborowych wykonawców. Radio Merkury w swej internetowej stacji merkuryklasyka.pl transmitowało aż 10 koncertów. Wśród wykonawców znalazł się także włoski śpiewak Carlo Vistoli. W minionym roku pracowałem w Teatrze Reggio w Turynie nad Dydoną i Enaszem. Także mam za sobą chyba najważniejszą dla mnie produkcję operową w Australii, w Brisbane. Tam śpiewałem w Agrippinie Händla. Na tamtejszym barokowym festiwalu z orkiestrą nazywaną Orkiestrą z Antypodów pod dyrekcją Henryka Heyrida. Produkcja pochodziła z festiwalu handlowskiego w Getynze. Śpiewałem tam partię Ottone. Również brałem udział w licznych koncertach, także muzyki współczesnej. Wykonywałem także Stabat Mater Arvo Perta i w Turynie, i w Mediolanie. Potem w Wenecji spotkałem się z Johnem Eliotem Gardinerem. Pracowaliśmy nad tournée, które przygotowujemy w przyszłym roku. Mamy zaplanowane 3 opery Monteverdiego. Biorę udział w Orfeuszu, Powrocie Ulyssesa i Koronacji Popei. Tournée będzie obejmowało zarówno Europę, jak i Amerykę. Także uczestniczyłem kilka miesięcy temu w projekcie Jardin de Voix Williama Christiego. Teraz przed nami Mesjasz pod jego dyrekcją. Wykonujemy dzieło Händla w wielu europejskich miastach. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał wiele okazji, aby pracować pod ręką tego wybitnego dyrygenta. Muzyka Bacha niesie za sobą zupełnie inne problemy wykonawcze niż opera Händla i innych kompozytorów XVII i XVIII wieku. Program, który przygotowałem na Festiwal Poznań Barok z Bachem, wymaga wielkiej uwagi. W kwestii franuzowania, czystości dźwięku potrzebna jest idealna intonacja, ponieważ w przeciwnym razie jest bardzo trudno osiągnąć właściwą harmonię w prezentowanych utworach. To jest bardzo trudna muzyka, która nie posiada tylu ozdobników, jak na przykład koloratur, co arie z opery. tamtego czasu, na przykład arie handlowskie. Tu potrzebna jest długa fraza. Mamy do czynienia z instrumentalnym sposobem prowadzenia głosu. Stąd stawiane są przed wykonawcą innego rodzaju trudności. Jestem przyzwyczajony do prezentowania muzyki operowej, właśnie na przykład Händla. Również jego muzyka sakralna bardzo się różni od utworów Jana Sebastiana Bacha, bowiem zawiera bardzo silne elementy charakterystyczne dla muzyki operowej. Ja jednak darzę muzykę Händla ogromną atencją i chętnie ją wykonuję. Carlo Vistoli wystąpił wraz z orkiestrą Core oraz młodą brytyjską sopranistką Rowan Pearce, która jest laureatką trzeciego międzynarodowego konkursu wokalnego Canticum Gaudium z 2015 roku. Bisem z koncertu Il Grande Pasticcio Neapolitano, duetem Caro Bella z opery Juliusz Cezar Georga Friedricha Händla żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
Si troverà.